Współczesna cywilizacja cyfrowa, mimo pozornej gęstości kontaktów, cierpi na dotkliwy deficyt autentycznej współregulacji. To biologiczny proces wzajemnego dostrajania układów nerwowych, który stanowi fundament ludzkiego dobrostanu. Współczesna technologia i nowoczesne struktury społeczne często monetyzują nasz lęk, spychając organizmy w stan chronicznej czujności. Bezpieczeństwo psychofizjologiczne nie jest luksusowym dodatkiem, lecz niezbędną infrastrukturą rozumu i zdolności poznawczych. Tekst dekonstruuje współczesne mity o autonomii jednostki, wskazując, że bez fizycznego poczucia bezpieczeństwa nasze aspiracje społeczne, prawne i edukacyjne stają się jedynie pustymi deklaracjami. Głównym przesłaniem jest potrzeba przejścia od kultury kontroli i nadzoru, opartej na strachu, ku nowej gramatyce człowieczeństwa. To radykalna propozycja przebudowy społeczeństwa, w której biologia nie jest przeszkodą, lecz kluczowym punktem odniesienia dla sprawiedliwości i rozwoju. Cyfrowy paradoks polega na tym, że technologia nie zastąpi obecności. Współczesna cywilizacja cyfrowa oferuje nam niespotykaną dotąd gęstość kontaktów, które jednak rzadko ewoluują w stronę autentycznego połączenia. Możemy pisać, reagować i uczestniczyć w tysiącach mikrowymian dziennie, budując iluzję nieustannego uczestnictwa w życiu społecznym. Niemniej jednak większość tych interakcji nie zapewnia nam biologicznego nasycenia, pozostając jedynie suchym transferem informacji. Słowa wyświetlane na zimnym ekranie są zazwyczaj odarte z pełnej prozodii, czyli melodyki głosu niosącej kluczowy ładunek emocjonalny. Nawet najbardziej wymyślna emotikona nie posiada mocy rozluźniania mięśni twarzy rozmówcy tak, jak robi to żywa, dynamiczna mimika. W efekcie jesteśmy stale podłączeni do sieci, a jednocześnie coraz bardziej niedotknięci przez realny, kojący kontakt. Z perspektywy teorii poliwagalnej najważniejsze nie jest to, czy komunikacja odbywa się przez światłowód, lecz czy dostarcza ona układowi nerwowemu sygnałów bezpieczeństwa. Wideorozmowa z bliską osobą może być przecież głęboko regulująca, pozwalając dostrzec błysk w oku i usłyszeć znajome drżenie głosu. Jednak nieustanne powiadomienia czy zjawisko tzw. SEN bez odpowiedzi mogą działać na nas jak społeczny hałas alarmowy. Tekst pozbawiony tonu staje się maszyną do nieporozumień, w której nasz układ nerwowy zaczyna dopowiadać scenariusze najgorsze, interpretując ciszę jako odrzucenie, a zwięzłość jako wrogość. Zabawa zajmuje w architekturze naszego dobrostanu miejsce absolutnie wyjątkowe. W świetle teorii poliwagalnej zabawa łączy wysoką mobilizację z głębokim poczuciem ochrony. Dziecko w ferworze pogoni uczy się, że intensywne pobudzenie nie musi oznaczać śmiertelnego zagrożenia. Dorosły tańczący na parkiecie czy improwizujący w żartach uprawia w istocie kapitalne ćwiczenie rezyliencji. Niestety, współczesna kultura często odbiera dzieciom czas na swobodną eksplorację, a dorosłym czyni ją podejrzaną stratą czasu. Kapitalizm potrafi najpierw ukraść plac zabaw, a potem wynająć go na godziny jako premium well-being experience, sprzedając nam drogie kursy odporności, którą sami wcześniej zdławiliśmy. Prawdziwa rezyliencja to ruchomość układu, a nie betonowy uśmiech przyklejony do twarzy niezależnie od tragizmu okoliczności. Zdrowy organizm potrafi swobodnie przechodzić przez pobudzenie, wysiłek, konflikt, a nawet głęboki smutek, zachowując przy tym fundamentalną zdolność do powrotu do stanu równowagi. Współczesna kultura cierpi na osobliwy deficyt rytuałów współregulacji. Dzisiejszy człowiek posiada tysiące kontaktów, ale dramatycznie niewielu świadków własnego życia, którzy mogliby zapewnić mu poczucie autentycznego bezpieczeństwa. Platformy cyfrowe nie konkurują bowiem o naszą regulację, lecz o nieustanne, wysokooktanowe pobudzenie, które najłatwiej jest monetyzować. Nagły bodziec, konflikt, moralne oburzenie czy lęk przed pominięciem utrzymują organizm w stanie lekkiego, lecz przewlekłego alarmu. Nie jest to zazwyczaj dramatyczna walka o życie, lecz raczej uporczywy szmer czujności, który skutecznie uniemożliwia wejście w stan głębokiej regeneracji. Taki stan sprzyja konsumpcji treści, ponieważ pobudzony układ nerwowy instynktownie szuka kolejnego bodźca, by zagłuszyć podprogowy niepokój. Ekonomia uwagi jest w dużej mierze ekonomią autonomicznego haczyka, na którym zawisa nasza biologia. Bezpieczeństwo psychofizjologiczne stanowi niezbędną infrastrukturę rozumu, umożliwiając nam dostęp do wyższych funkcji poznawczych. W stanie bezpieczeństwa stajemy się istotami społecznymi i refleksyjnymi, podczas gdy sygnał zagrożenia drastycznie zawęża nasze pole widzenia ku prymitywnym mechanizmom obronnym. Wiele współczesnych patologii, takich jak uzależnienia czy agresja, można interpretować jako desperackie próby samoregulacji w środowisku, które odmawia nam biologicznego wsparcia. Teoria poliwagalna stała się koncepcją niezwykle wpływową, ponieważ dostarczyła precyzyjnego języka tam, gdzie wcześniej dysponowaliśmy jedynie rozproszonymi intuicjami. Terapeuci od dekad obserwowali, że pacjent rzadko kiedy jedynie opowiada o swojej traumie, znacznie częściej odtwarzając ją w gwałtownym oddechu czy chronicznym napięciu mięśniowym. Teoria poliwagalna połączyła te wszystkie nitki w jedną spójną narrację. Ciało najpierw dokonuje bezwiednej oceny bezpieczeństwa, a dopiero potem otwiera przed nami pełny repertuar zachowań społecznych i moralnych. Taka siła integracji jest jednak obosieczna, gdyż wielkie modele teoretyczne mają naturalną skłonność do swoistego imperializmu poznawczego. Gdy raz założymy okulary poliwagalne, zaczynamy dostrzegać aktywność nerwu błędnego dosłownie wszędzie. W pewnym momencie teoria może przestać być użytecznym narzędziem analitycznym, a stać się rodzajem świeckiej religii interpretacyjnej. To niebezpieczeństwo należy nazwać wprost, zwłaszcza w pracy, która aspiruje do miana naukowego i chce bronić źródłowych tez bez zamieniania ich w modne kadzidło. Entuzjazm pozbawiony sceptycyzmu staje się bowiem jedynie marketingiem z przypisem do pnia mózgu, tracąc swoją pierwotną, wyzwoleńczą wartość. Najpoważniejszy spór dotyczy statusu naukowego szczegółowych twierdzeń, na których opiera się cała architektura teorii poliwagalnej. Podczas gdy zwolennicy podkreślają jej unikalną zdolność do łączenia fizjologii z traumą i zachowaniami społecznymi, krytycy wytykają, że niektóre tezy ewolucyjne i anatomiczne są przedstawiane z większą pewnością niż pozwala na to materiał empiryczny. Problem dotyczy zwłaszcza interpretacji wskaźników zmienności rytmu serca oraz oddechowej arytmii zatokowej, która bywa traktowana jako ostateczny dowód na stan układu nerwowego. Kontrowersje budzi również opowieść o filogenetycznej hierarchii gałęzi nerwu błędnego, która w oczach biologów ewolucyjnych wydaje się czasem zbyt elegancka, by mogła być w pełni prawdziwa. Te uwagi nie unieważniają wartości samej teorii, ale nakazują nam zachowanie surowej dyscypliny epistemicznej. Musimy wyraźnie rozróżnić trzy warstwy tej koncepcji. Pierwsza to szeroka teza antropologiczna, głosząca, że poczucie bezpieczeństwa organizuje dostęp do uczenia się i zdrowienia. Druga to model stanów autonomicznych, który jest niezwykle użyteczny klinicznie, choć stanowi jedynie uproszczoną mapę. Trzeci poziom to szczegółowe twierdzenia neurofizjologiczne, które wymagają największej ostrożności i dalszych replikacji badań. Poza laboratorium istnieje krytyka ideologiczna, która operuje na zupełnie innych częstotliwościach. Część myślicieli obawia się, że świat postrzegany wyłącznie przez pryzmat traumy i regulacji może niechcący wyhodować kulturę nadwrażliwości. Krytycy safetyizmu przekonują, że nadmierna ochrona układu nerwowego przed jakimkolwiek tarciem prowadzi do atrofii odporności psychicznej. Z tymi zastrzeżeniami musimy polemizować uczciwie, bo rozwój wymaga przecież szorstkości frustracji i okazjonalnego ukłucia konfliktu. Teoria poliwagalna wcale nie twierdzi, że człowiek powinien być owinięty w folię bąbelkową. Mówi ona jedynie, że wyzwanie działa rozwojowo tylko wtedy, gdy organizm nie interpretuje go jako zapowiedzi ostatecznej zagłady. Dobra szkoła nie obniża poprzeczki, lecz usuwa z relacji upokorzenie paraliżujące korę przedczołową. Podobnie funkcjonalne miejsce pracy nie znosi odpowiedzialności, lecz eliminuje chroniczną groźbę zmieniającą ludzi w regulaminy z układem krążenia. Prawo poliwagalnie świadome nie staje się formą terapii, ale zyskuje znacznie większą mądrość proceduralną w kontakcie z ludzkim cierpieniem. Przesłuchania osób po traumie powinny być projektowane tak, aby minimalizować ryzyko wtórnej wiktymizacji i ponownego rozpadu psychicznego. Jeżeli sąd lub opinia publiczna oceniają ofiarę według scenariusza heroicznego oporu, przestają oceniać żywą osobę, a zaczynają analizować własną fantazję o tym, jak ciało powinno zachować się w piekle. Bezpieczeństwo jest infrastrukturą rozumu, bez niego prawo staje się jedynie wyrafinowanym mechanizmem do niezrozumienia ludzkiego cierpienia. Firma poliwagalnie świadoma nie jest klubem terapeutycznym, lecz organizacją, która rozumie, że przewlekły strach jest wyjątkowo marnym narzędziem produkcji w nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy. Tam, gdzie praca ma charakter kreatywny, bezpieczeństwo psychofizjologiczne staje się kluczowym czynnikiem produktywności. Ostatecznie nasze przetrwanie zależy od tego, czy zdołamy zaprojektować środowiska, które zamiast monetyzować nasz lęk, będą wspierać naszą naturalną zdolność do bycia razem. Cywilizacja zaczyna się tam, gdzie ciało nie musi już udawać martwego, by przetrwać konfrontację z systemem. Prawdziwy postęp nie mierzy się szybkością sieci neuronowych, lecz zdolnością do stworzenia przestrzeni, w której człowiek wreszcie może przestać się bronić. Czy mamy wystarczająco dużo odwagi, by przestać budować światy dla przerażonych ssaków?